Właściciele dóbr ziemskich zmieniali się bardzo, bardzo, bardzo często. Z bardziej znanych to wymieniłbym chyba właśnie rodzinę von Unruh, znaną tutaj rodzinę w okręgu Zielonej Góry, to starą rodzinę Rotenburgu, starą rodzinę rycerską, która władała częścią Ochli i Kiełpinem pobliskim.
Historia Ochli i innych podzielonogórskich wiosek.
Potencjał województwa lubuskiego jest bardzo duży, zwłaszcza ten potencjał przyrodniczy, historyczny, ale również i bardzo fajnie rozwija się turystyka miejska, turystyka aktywna, czyli wszelkiego rodzaju formy, takie chociażby jak spływy kajakowe, turystyka rowerowa.
Przewodnicy o atrakcjach turystycznych regionu.
Polityka historyczna zazwyczaj jest kojarzona w dużej mierze pewno słusznie z pewnym wydźwiękiem propagandowym, ale to nie musi tak być, bo polityka historyczna, jeżeli ma być skuteczna i długofalowa, no to najlepiej niech opiera się i powinna opierać się na prawdzie.
Co to jest prawda historyczna? Te tematy będziemy między innymi omawiać w czasie dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Z badań archeologicznych wynika, że okolice Zielonej Góry zamieszkiwała ludność słowiańska już w epoce kamienia brązu i żelaza. Na przestrzeni wieków zmieniali się właściciele miasta i okolicznych wsi. O historii podzielonogórskiej Ochli opowie dr Witold Towpik.
Ochla od średniowiecza była podzielona na wieś dolną i wieś górną. Otóż zarówno w jednej części wsi, jak i w drugiej części wsi powstały posiadłości dworskie. Ochla była podzielona pomiędzy Rotenburgami i Knobelsdorfami. Dwa rody niespokrewnione ze sobą, a wieś to nie była wspólnota. Granica biegła często opłotkami, ogrodami wsi i taki kuriozalny podział utrzymał się aż do 1909 roku, kiedy to graf Dolnego Zamku von Hohenau postanowił połączyć gminę w Dolnej Średniej Ochli z gminą w Górnej Ochli, bo rzeczywiście granica przebiegała po podwórkach, osady się rozbudowywały, fizycznie połączyły się, a granica jeszcze z czasów średniowiecznych przebiegała. Podobnie jak w Zatoniu i w Nowym Kisielinie czy innych miejscowościach, właściciele dóbr ziemskich zmieniali się bardzo, bardzo, bardzo często. Z bardziej znanych to wymieniłbym chyba właśnie rodzinę von Unruh, znaną tutaj rodzinę w okręgu Zielonej Góry, to starą rodzinę Rotenburgu, starą rodzinę rycerską, która władała częścią Ochli i Kiełpinem pobliskim. Wymieniłbym tutaj także rodzinę hrabiego von Hohenau, no znanego przede wszystkim z racji tej, że jego syn był lotnikiem myśliwskim w czasie I wojny światowej w słynnej eskadrze Czerwonego Barona von Richthofena, znanego lotnika asa, który miał najwięcej zestrzeleń. No niestety on również latem w Szampanii został 1918 roku zestrzelony. To jego ojciec właśnie dokonał połączenia średniej i górnej Ochli i to on był też inicjatorem postawienia opodal cmentarza węgierskiego pomnika w 1913 roku, który miał upamiętniać setną rocznicę Wielkiej Bitwy Narodów pod Lipskiem. No było oczywiście wielu, długo by wymieniać tych znanych tak i mieszkańców i właścicieli dóbr ziemskich. No jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy tu przebywali, to pod koniec XVI i na początku XVII wieku przebywał tutaj niejaki Jonas Skultetus, ojciec kartografii śląskiej i niemieckiej, bardzo znana osobowość. Pod koniec XIX wieku nauczycielem w pobliskiej szkole ewangelickiej był niejaki Bruno Schröder, który z czasem stał się na początku XX wieku największym znawcą fauny i flory śródziemnomorskiej. No było ich jeszcze bardzo, bardzo wielu. No, wieś rzeczywiście ma bogaty rodowód, dużo zabytków i wiele osób znanych w tej miejscowości mieszkało. Chciałbym jeszcze tutaj, może wracając do tematu kościoła rzymskokatolickiego, to gdy zdecydowana większość dolnoślązaków związała się z religią ewangelicką, to Ochla była jedyną na Dolnym Śląsku całym miejscowością, gdzie było dwóch księży Polaków. Było to na przełomie właśnie XVII i XVIII wieku. Pobliska Świdnica w pewnym momencie miała prawa miejskie i z Zieloną Górą w średniowieczu konkurowała. Choć Ochla była dużą miejscowością, na przełomie XIX-XX wieku była pod względem ludności trzecią miejscowością. Miała około 1200 mieszkańców. Wieś bardzo duża, nietypowo zabudowana. Jest to tak zwany typ wsi wielodrożnicy. Bardzo zresztą ciekawe. Krótko mówiąc, drogi promieniście schodzą się do centrum, mają swoje odnogi. Z zabytków oczywiście zachowały się dwa pałace, o których mówiłem. Jeden zamek w Górnej Ochli, budowa ukończona w 1687 roku przez von Unruchów, znaną rodzinę arystokratyczną. Drugi natomiast dolny pałac, postawiony na fundamencie wcześniejszego drewnianego, został wybudowany przez komisarza sądowego Schneidera, który w 1792 roku ten pałac wybudował. Bogaty człowiek, sędzia, postanowił wyprowadzić się na wieś. Było to spowodowane tym, że jego małżonka zapadała często na chroniczne zapalenia płuc, gardła. W związku z tym nabył dobra Dolnej Średniej Ochli i wybudował piękny pałac, bogato zdobiony z zewnątrz, no, na rzucie prostokąta 30 na 16 metrów, piętrowy, czterospadowym dachem nakryty. No i oczywiście zabudowania dworskie. Wielkie oficyny, wielkie podwórze dworskie, które do dnia dzisiejszego jeszcze się zachowało, w niezmienionym prawie kształcie przetrwało. Ogromne podwórze dworskie, co świadczy o tym, jak wielki to był ogromny majątek. No oczywiście Górny Pałac był także potężny. Do sieci klucz majątków i Dolnego, i Górnego należała sieć też folwarków. Dwa z nich jeszcze pozostały w odległości około 2 kilometrów od Ochli. Znajdują tam się dwa stare, XVII-wieczne zabytki, domy mieszkalne i stodoła. Też dla turystów, szczególnie rowerowych, miejsce godne polecenia i zobaczenia.
To są resztki tutaj parku, tak, które po czasach świetności pozostały?
Tak, szczątkowe pozostałości parku, pięknego założenia parkowego, tak przy Dolnym Pałacu, tak zwanym Dolnym Pałacu w Ochli. Jest staw, jeszcze w latach 50. była na tym stawie wyspa. Był drugi staw, przed którym teraz stoimy. No są to niestety tylko chaszcze, a staw miał nazwę Lustrzany, ponieważ była tutaj woda i właściciele dworscy hodowali pstrągi na tym potoku, na pewnym odcinku. No w dniu dzisiejszym jest to po prostu ściek wiejski. Na wprost pałac Dolnej Ochli, jak już wspomniałem, na rzucie prostokąta, 30 na 16 metrów, piętrowy, pięknie zdobiony, wszelkiego rodzaju maszkarony nad oknami, gzymsy, zwieńczenia gzymsów, przepiękne. No niestety też chyli się ku upadkowi, to znaczy jest on w tej chwili zasiedlony, jest to własność komunalna gminy Zielona Góra, no ale no już wymaga po prostu gruntownego remontu, szczególnie elewacji zewnętrznej, która już częściowo została zniszczona. No i jak mamy przed sobą oficyny dworskie, one otaczają w kształcie podkowy ogromne, ogromne dworskie podwórze. Były piękne trawniki, było boisko, przebieralnia, przystań mała dla łodzi. No niestety degradacja parku rozpoczęła się pod koniec lat 20. Wtedy to tradycyjnie na Dolnym Śląsku, szczególnie tutaj na terenach wokół Zielonej Góry, doszło do parcelacji majątków ziemskich. No, ziemie rozparcelowane najczęściej nabywali Niemcy, którzy wracali z województwa poznańskiego po I wojnie światowej. Wtedy budowali standardowe domki jednorodzinne, gospodarstwa, otrzymywali kredyty. Park również przeszedł pod, to znaczy może nie tyle pod podział, co na własność gminy. A wiadomo, jak już jest wspólna własność, to park zaczął być degradowany. Przede wszystkim z drugiej strony, bo ten park okala z dwóch stron założenie dworskie. Wycięto część parku, postawiono w roku 1931 remizę nad stawem dworskim. Natomiast ten park zaczęto wycinać też już za czasów niemieckich częściowo drzewa. Nikt nie pielęgnował trawników, gazonów. Wszystko zaczęło po prostu niszczyć. Podobnie było z pałacem, który zaczął być zasiedlany przez różne rodziny. Żandarma, nauczyciela, różnych przypadkowych osób i już wtedy oczywiście też o ten budynek nie dbano. Po II wojnie został on splądrowany, był siedzibą komendantury oddziału wojsk radzieckich związanych z pobliskim lotniskiem koło Kiełpina. Oczywiście zerwano parkiety, wywieziono wszelkiego rodzaju dobro i pałac ten, choć nakryty dachem, stał w ruinie. do końca lat 50., po czym został częściowo wyremontowany i przystosowany jako miejsce zamieszkania dla kilku rodzin z terenu tutaj gminy Zielona Góra. Staw został zasypany przy końcu lat 70. Tutaj jeszcze mamy kawałek pięknego kamiennego muru z jednym słupem pięknej bramy wjazdowej. Jeszcze w latach 70. istniała druga brama z słupami wjazdowa do pałacu. Ogromne wisiały kute bramy. No, tych bram oczywiście nie było, ale zostały tylko zawiasy potężne i same szyny na podłożu, na których ta brama była otwierana, to świadczyło o wielkim ciężarze tych wrót. Także zostało to w 70-tych latach zniszczone, został rozebrany też mur, którego jeszcze duże fragmenty pozostawały. No, w obrębie tego założenia jest kilkanaście budynków dworskich, także można sobie wyobrazić, jak to było kiedyś zorganizowane, jak wyglądało takie gospodarstwo wielkie, ogromne, niemieckie, gdzie były spichlerze, gdzie były obory, gdzie były stodoły, gdzie było podwórze, gdzie było miejsce na stogi i tak dalej, i tak dalej. Także wyjątkowo dobrze zachowany jest ten zespół podworski w dolnej Ochli. Również w tym pałacu mieszkało wielu znanych ludzi z wielu arystokratycznych rodów niemieckich. Rodowodu polskiego żaden właściciel niestety nie miał. Występował zawsze w księgach ewangelickich czy katolickich jako Niemiec, jako ewangelik.
Nie tylko okolice Ochli posiadają atrakcyjne, turystyczne i historyczne miejsca, o czym w rozmowie Adama Ruszczyńskiego.
Moim i Państwa gościem jest Jarosław Wnorowski, sekretarz Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
W pierwszym wątku naszej rozmowy porozmawiajmy chwilę o celu istnienia stowarzyszenia. Czy to jest taka korporacyjna reprezentacja interesów przewodników, czy też zadania stowarzyszenia mają jakąś szerszą perspektywę?
I tak naprawdę redaktor sobie już odpowiedział na pierwsze pytanie. Tak, przede wszystkim jest to gildia, tak byśmy ładnie powiedzieli.
Czyli... To ładnie, w nawiązaniu do średniowiecza. Tak, gildia dokładnie. Brzmi ładnie.
Przedstawicielstwo takie, można powiedzieć, też interesów przewodników turystycznych w nowej rzeczywistości, trzeba to bardzo jasno powiedzieć, ale również i pilotów wycieczek. Także to jest jeden z celów działania naszego stowarzyszenia, ale przede wszystkim jest to promocja województwa lubuskiego, dążenie do tego, aby jak najwięcej turystów przyjeżdżało do tego województwa i powiem generalnie, że powolutku już to się udaje, ale oczywiście oprócz tego mamy również działanie edukacyjne nastawione na dzieci, młodzież, jak również i wspieranie seniorów w tym ich chyba najpiękniejszym okresie życia, w tej jesieni, która może być również jesienią aktywną. Do tego również prowadzimy szereg różnego rodzaju działań i kulturalnych, i takich właśnie promocyjnych, jak również i bardzo dużą ilość działań edukacyjnych, które przede wszystkim ujawniły się podczas pandemii i mieliśmy bardzo dużo takich zajęć online, na przykład ze szkołami, które prowadzą kierunki turystyczne.
No to może porozmawiajmy chwilkę o tych działaniach edukacyjnych, bo tak się złożyło, że reprezentuję tym razem redakcję edukacji. Wspomniałeś o tym, że one są nakierowane do dzieci i osób starszych. W jakich formach te zajęcia przebiegają?
Jasne. W tamtym roku, z uwagi na pewne ograniczenia, prowadziliśmy chociażby zajęcia online i tutaj chciałem pozdrowić serdecznie Spożywczak w Nowej Soli, bo tam mieliśmy takie zajęcia dotyczące trzech modułów tematycznych i muszę powiedzieć, że naliczyliśmy 60 osób aktywnych, uczniów. Ilu z nich słuchało, to już tam inna kwestia, ale wiem, że dosyć aktywnie też uczestniczyli, bo to nie były takie zajęcia w formie wykładu, bo czegoś takiego po prostu nie lubię osobiście. Zadawałem mnóstwo pytań i rzeczywiście było sporo odpowiedzi i te osoby, czy młodzież bardzo chętnie też odpowiadała. To były moduły takie chociażby, jak atrakcyjność turystyczna województwa lubuskiego, system informacji turystycznej, troszkę taki pomijany, ale również rozmawialiśmy na temat pracy znakarza szlaków turystycznych, bardzo ciekawa rzecz. I te szlaki rzeczywiście mamy przepiękne, bardzo dużo lasów, ale niektóre z tych szlaków są troszeczkę, użyję słowa, zaniedbane albo też zapomniane, warto je odnawiać. Dlatego te zajęcia właśnie trwały ponad 6 godzin, godzin, oczywiście z przerwami, i muszę powiedzieć, że bardzo dużo tych uczniów wytrzymało do samego końca, co nas bardzo, bardzo cieszyło. I oczywiście opiekunkę też spożywczaka, która zajmuje się właśnie turystyką. Myślę, że to były chyba jedna z ciekawszych zajęć. Dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ale i dla młodzieży. To jest ta forma online. Natomiast prowadzimy również turystykę bezpośrednią w formie spacerów. To jest na przykład taki cykl, który już realizujemy od dawna. Dawna nazywa się Akademia Ambasadorów Zielonej Góry. Również ten cykl teraz udało nam się rozszerzyć na Nową Sól i Sulechów, czyli można powiedzieć, że zasięgiem ta akcja już obejmuje lubuskie Trójmiasto. Polega to na tym, że spotykamy się w jakimś miejscu Zielonej Góry. Zwykle to jest Plac Bohaterów i w ciągu około 90 minut, czyli 2 godzin lekcyjnych, oprowadzamy młodzież po Zielonej Górze.
A jak się można włączyć do tej akcji? Bo być może słuchający nas będą tym zainteresowani. Co powinni zrobić? Do kogo powinni się, nie wiem, udać, zatelefonować?
Oczywiście tą akcję wznowimy od września. Akcja przede wszystkim skierowana jest do szkół. Szkół podstawowych, jak i szkół średnich. Dajemy informacje zwykle na fanpage'u naszego stowarzyszenia, ale również i na stronie. Tam jest taka zakładka o nas i nasze akcje. Trzeba po prostu wejść i skontaktować się najlepiej mailowo, troszkę wcześniej też przed proponowanym terminem, bo my umawiamy też na konkretną godzinę, na konkretny dzień. Zwykle to są terminy od poniedziałku do piątku, aczkolwiek unikamy poniedziałków, dlatego że palmiarnia jest wtedy nieczynna, a staramy się tą palmiarnię również pokazać.
Jasne. Jeśli pozwolisz, w takim razie do tego wątku wrócimy, kiedy przyjdzie pora, czyli kiedy ruszy rok szkolny. A ponieważ wspomniałeś o w kontekście rozmowy, spotkania z uczniami spożywczaka w Nowej Soli, o potencjale turystycznym, że rozmawialiście o tym, to jak jako znawca zagadnienia oceniasz potencjał turystyczny regionu lubuskiego?
Ja oczywiście trzymam się takiego stanowiska, że potencjał województwa lubuskiego jest bardzo duży, zwłaszcza ten potencjał przyrodniczy, historyczny, ale również i bardzo fajnie rozwija się turystyka miejska, turystyka aktywna, czyli wszelkiego rodzaju formy takie chociażby jak spływy kajakowe, turystyka rowerowa, turystyka piesza. Bardzo fajnie rozwija się Nordic Walking, ale również jest ogromna ilość ośrodków jeździeckich, czyli turystyka konna. I myślę, że to jest taki nasz bardzo duży potencjał, którego troszeczkę nie wykorzystujemy.
A dlaczego nie wykorzystujemy? Co jest nie tak z nami?
Myślę, że tak. Po pierwsze, to ta tranzytowość województwa lubuskiego, to tak może strasznie brzmi poważnie, ale tak jak rozmawiam na przykład z moimi znajomymi, czy nawet grupami, które teraz obsługuję, mówią tak, no jeździmy tam do tych Niemiec, jeździmy do Francji, jeździmy do Czech i przez to lubuskie zwykle tak śmigamy. To jest takie słowo, które mi tutaj większość opowiada. A teraz jest taka w ogóle ciekawostka, że lipiec, sierpień myślę, że dla przewodników i dla turystyki będzie dosyć dobrym rokiem, tak myślę, o ile się tam oczywiście nic epidemiologicznie nie zmieni, ponieważ ogromna ilość zapytań, które teraz spływają do naszego stowarzyszenia, dotyczą właśnie turystyki w miejsca nieznane. A okazuje się, że lubuskie dla na przykład województwa opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, ale nawet dla podlaskiego i wszystkich praktycznie, my jesteśmy tam ziemią terra incognita, tak, ziemia nieznana, co mnie czasami wprowadza w taki, można powiedzieć, radosny nastrój, ale z drugiej strony taką też nostalgię. Mówię, kurczę, blady, tyle pracy, tak, różnych tak, też służb tak, promocyjnych tak. województwa, a nadal to województwo jest no nieznane po prostu. Jestem województwem, przez które się śmiga, tak? To słowo, które mówią mi turyści.
Ale okazuje się paradoksalnie, że to może być atutem. Coś, co jest nieznane, przyciąga.
Tak, dokładnie. I teraz na przykład większość tych zapytań, które spływają do nas, mówią tak, wszędzie już byliśmy, a nie byliśmy jeszcze w Lubuskiem, nie? Co tam ciekawego macie, nie? No oczywiście tutaj winobranie, tak? Ale winobranie trwa 9 dni.
No właśnie.
9-10 i tak naprawdę no, nie ma jakichś takich
Są piwnice winiarskie i jest wino, które jest owocem tego winobrania.
Dokładnie. I muszę powiedzieć, że już teraz w sobotę na przykład przyjeżdża tutaj do nas grupa niemiecka, 40 osób z tego co pamiętam. I są to osoby z takiego regionu winiarskiego Nadrenia Palatynat, czyli można powiedzieć mekka
górna półka
niemieckiego winiarstwa.
Tak.
Będą mieli również degustację w jednej z winnic, nazwy nie wymienię, ale myślę, że będzie to chyba też ciekawe dla nich takie doświadczenie, ponieważ spróbują lokalnych polskich win, będąc tak naprawdę pewnie znawcami i codziennymi konsumentami no naprawdę dobrych jakościowo win nadreńskich tak zwanych.
No tak, wina reńskie.
A oprócz tego oczywiście zwiedzimy Muzeum Ziemi Lubuskiej, zobaczymy jedyny w Polsce Muzeum Wina. Krótki pobyt, to są grupy, które zwykle gdzieś tam jeżdżą na Mazury albo do Kołobrzega. I miałem ten telefon ponad już 2 miesiące temu i pan mówi, że no tak właśnie śmigają, tak też to po niemiecku tak mniej więcej, to bo że oni jadą przez to Lubuskie i chcieliby jednak tutaj się na chwileczkę zatrzymać przed powrotem do Niemiec, więc bardzo się cieszę, że również ta turystyka zagraniczna powolutku się też odnaża.
Zadam jeszcze jedno pytanie. Mamy sztandarowe miejsca letniego wypoczynku, Sławę Śląską, Lubrze, Lubniewice, Łagów, Pszczew też trochę dołącza ostatnio, Śmielej. I to są takie najbardziej znane miejsca. Ale oprócz nich jest wiele, wiele urokliwych, urokliwych miejsc. Które z nich należą do twoich ulubionych? Na pewno masz takie miejsca i jest kilka minut, żebyś mógł o swoich ulubionych miejscach w naszym regionie coś powiedzieć.
Jeśli chodzi o te wymienione, to oczywiście tak, jak najbardziej potwierdzam. No, przyznam, że w ubiegłą sobotę gościłem w Sławie. Przepiękne miasteczko, tłumy ludzi. Bardzo fajnie zrobione również miejsca do plażowania, czy te słynne kąpieliska. I muszę powiedzieć, że co mnie bardzo cieszy, to jest uporządkowany park przypałacowy, który kiedyś po prostu no, odstraszał. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. I życzyłbym sobie, żeby kiedyś jeszcze pałac znalazł dobrego właściciela i gestora. Może hotel, może jakieś inne rzeczy, bo tam aż się prosi, żeby coś takiego było. Bardzo fajnie wygląda również Łagów. Przepiękne pomosty. I rzeczywiście te wszystkie miejscowości, które wymieniłeś, naprawdę dbają o to, żeby podwyższać standard obsługi, ale z takich moich miejsc może trochę niewymienionych, to ja bardzo lubię jeździć w okolice Ośna Lubuskiego. Przepiękne miasteczko z fajnie zachowaną linią murów obronnych, z ogromną ilością baszt, z przepięknym kościołem na szlaku świętego Jakuba, gdzie również fantastyczne organy, przepiękny ołtarz, kilkupiętrowy, tak bym może powiedział, kilkuwarstwowy, o tak powinien powiedzieć, ale również bardzo lubi jeździć na północ naszego województwa, okolice Drezdenka, Strzelec Krajeńskich. Bardzo lubię również i polecam również okolice Łęknicy, nie tylko Park Morzakowski, ale również Geopark Łuk Morzakowa, dawna kopalnia Babina. Teraz z wielką radością, bo też nie ukrywam, że w ubiegłym niedzielę z kolei tam byłem, bardzo dużo jeżdżę też i sprawdzam infrastrukturę turystyczną również województwa. Co cieszy, po pierwsze, to jest remontowana droga krajowa numer 18 do autostrady. Naprawdę prace trwają i wreszcie skończy się ta słynna patatajka. Natomiast co jest ciekawego również w geoparku? Otóż tam zawsze problemem było to, że jak się zaczynało trasę, to kończyło się ją przy wieży widokowej i potem, żeby wrócić do tego samego miejsca, trzeba było iść tą samą drogą, a turysta nie lubi wracać tą samą drogą. I tutaj z radością odnotowałem, że już w budowie są kolejne trasy pieszo-rowerowe, dzięki którym będzie można wrócić do punktu wyjścia inną drogą. Także takich miejsc rzeczywiście mnóstwo, infrastruktura w Lubuskiem jak najbardziej się rozwija.
To może nas cieszyć, ale myślę, że będzie cieszyć przede wszystkim tych, którzy będą z tego korzystali. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam. Zapraszamy w Lubuskie.
Moim i Państwa gościem był Jarosław Wnorowski, sekretarz Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych.
Wiem, że nic nie wiem.
Zmieniamy temat. Czy historia bez prawdy ma sens i czy istnieje prawda historyczna, wyjaśnia w rozmowie Andrzej Pierzchała.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, współpracownik Kolegium Intermarium, czyli Wolnego Uniwersytetu Środkowej Europy i prorektor Akademii Jakuba z Paradyża, autor znakomitych prac poświęconych m.in. historii politycznej Niemiec, a ostatnio głośnej katedry i uniwersytetu z europejskim, że tak się wyrażę, oddechem. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, coraz mniej jest takich, którzy zawód historyka kojarzą między innymi z brakiem temperamentu, grzebaniem w archiwach, czytaniem zakurzonych źródeł, etc. A to za sprawą historii chyba wciąż żywej, polityki historycznej, którą przecież uprawiają wszyscy. Jak to się ma do prawdy historycznej, czyli faktów?
No, a gdzie prawdy szukać? No więc prawdy szukać trzeba odwołując się do źródeł. I to jest prawdziwy kłopot, bo rzeczywiście wśród historyków tak zwanych profesjonalnych odwiedziny w archiwum, nawet w okresie przed pandemią, to była rzadkość.
No tak, ale są pewne utrudnienia w różnych archiwach, między innymi moskiewskich, bardzo istotnych dla historii Polski na przykład, że o brytyjskich nie wspomnę, bo tam różne preteksty się wymyśla, żeby historyków nie dopuścić do źródeł.
No to prawda, archiwa postsowieckie to jest ciągle w dużej mierze obszar zakazany dla polskich, czy generalnie zachodnich historyków. Podobnie jest rzeczywiście z brytyjskimi archiwaliami dotyczącymi chociażby badania katastrofy w Gibraltarze, w której zginął wódz naczelny i premier generał Władysław Sikorski. Tak, to są problemy, ale nawet te zbiory archiwalne, które też w dużej mierze są coraz więcej digitalizowane, dostępne cyfrowo, też nie zawsze przyciągają uwagę historyków. Tutaj jeszcze dużo jest do zrobienia.
Panie profesorze, czy wobec tego istnieje obiektywna prawda historyczna oparta na faktach, jak ustaliliśmy? Fakty są święte, a interpretacje wolne. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba profesor Norman Davis taką formułę zastosował.
No, prawda oczywiście obiektywna istnieje, bo gdyby nie istniała, to nie byłoby sensu uprawiania nauki, prawda? Istnieje, tylko oczywiście są różne interpretacje tego, czy też na różnych etapach dochodzenia do prawdy ludzie wysuwają wnioski i niektóre one są sprzeczne same w sobie i stąd wyprowadza się wniosek, że prawdy nie ma. Prawda jest, tylko trzeba ją niekiedy bardzo cierpliwie szukać.
Te historyczne zaszłości wciąż są żywe w polityce międzynarodowej. Na przykład II wojna światowa to już około 80 lat. No koniec 76 lat temu, a ciągle gdzieś tam ludobójstwo, grabieże, zniszczenia, holokaust, reparacje są na agendzie, jak to się dzisiaj modnie mówi.
To prawda. Także gdy chodzi o upowszechnianie wiedzy o II wojnie światowej, ja sam niedawno miałem okazję recenzować jako ministerialny recenzent jeden z podręczników ubiegający się do puszczenia do polskich szkół, gdzie autorzy mówiąc o II wojnie światowej nie zająknęli się na temat, kto był agresorem, kto ofiarą, a jedyne państwo, które tam się pojawia, to Trzecia Rzesza, nie wiadomo jak.
To było oczywiste przecież.
No tak, Trzecia Rzesza to pewno Polska Rzesza. No to wydają się jakieś aberracje, ale zważywszy na to, że ciągle stykamy się, konfrontujemy z po prostu ordynarnymi kłamstwami na temat rzekomego współudziału Polski, Polaków w zbrodniach typu Holokaust, no to na te rzeczy trzeba zwracać uwagę.
Które to kłamstwo mają swoje konsekwencje w polityce międzynarodowej między innymi, ale nie tylko, przecież również finansowe.
No tak, i w ostatnim okresie po raz kolejny jesteśmy konfrontowani z taką oto prawdą, że no właśnie badanie dziejów, rzetelne badanie dziejów to nie jest jakiś dodatek do polityki, to nie jest jakaś kosztowna rozrywka historyków, tylko to jest elementarny wymóg polityki państwowej. Jeżeli ktoś tego no nie docenia i tego nie widzi, czas najwyższy, żeby się obudził.
Panie profesorze, organizacja Gelena to jest taka organizacja, którą powołali Amerykanie. Przy okazji warto sobie uświadomić, chociaż ktoś ładnie napisał, że każde dziecko wie, że narody i państwa nie mają przyjaciół, mają interesy. I taką organizację powołali Amerykanie zaraz po wojnie w Niemczech. To był generał Wehrmachtu, jeśli dobrze pamiętam. I ponoć, bo czytałem również taki tekst, że tam właśnie ukuto pojęcie naziści, które namiętnie podstawiano w miejsce Niemców, oraz polskie obozy koncentracyjne, że to stamtąd wyszła taka narracja, dzisiaj się ładnie mówi.
No tak, to jest oczywiście, to krąży taka opinia. My ciągle oczywiście nie mamy twardych dokumentów, które by to potwierdzały, ale rzeczywiście od II wojny światowej państwo niemieckie, najpierw Niemcy Zachodnie, potem Zjednoczone Niemcy konsekwentnie idą tym tropem. To znaczy, że to zwróćmy uwagę, to nie tylko kwestia nazistów, prawda, ale też o to, o czym mówiłem, skrócona nazwa państwa, prawda, Trzecia Rzesza bez przymiotnika, nazwa oficjalna państwa była Deutsches Reich, Rzesza Niemiecka, ale to się w ogóle nie pojawia.
No właśnie, ale te polskie obozy koncentracyjne, to ja rozumiem, że trudno ustalić, bo rzecz dotyczy służb specjalnych. Tam o prawdę i o archiwa jest bardzo trudno i to naturalne zupełnie i oczywiste.
to z pewnością tak, ale z drugiej strony całkiem to jest no, sytuacja bardzo dobrze zbadana też przez badaczy niemieckich, że konsensus wokół tego, że powinniśmy amnestionować w sensie też pamięci o zbrodniach dokonanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej zbrodniarzy, to jest jeden z mitów założycielskich właśnie tych demokratycznych, zwróconych ku zachodowi Niemiec.
Ale ludobójstwo, grabież i zniszczenie na przykład Polski, no nie będziemy komentować, jeśli pan profesor pozwoli, tych idiotyzmów, które wygaduje niejaki Radek Sikorski, że Niemcy odstąpili nam 20% swojego terytorium, to wciąż jest sprawa żywa, mam wrażenie. Skąd się bierze taka postawa Niemców, że wszystko zostało już załatwione? Jakim cudem?
No to się bierze z tego, że tutaj mamy do czynienia z potężną wyrwą przede wszystkim w pamięci historycznej, no przede wszystkim Niemców, którzy jeżeli mówią w ogóle o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej, no to przede wszystkim mówią o Holokauście, prawda? Od 2003 roku jest wielki pomnik ofiar Holokaustu w centrum Berlina. Natomiast prawda jest taka, że ludobójcza akcja Niemców na wschodzie zaczęła się od eksterminacji ludobójczej polskich elit.
Czyli to jest prawda historyczna, a przecież narracja tak zwana rosyjska, czyli właściwie putinowska dzisiaj mówi zupełnie o czym innym, że właściwie wojna druga się zaczęła dopiero w lipcu 1941 roku.
Tak, druga wojna światowa zaczęła się dla Rosji 22 czerwca 1941 roku, kiedy dotychczasowy sojusznik Stalina, Hitler napadł na Związek Sowiecki. Natomiast wszystko, co wcześniej było, to było działaniem na rzecz umacniania pokoju w Europie i na świecie, czyli rozbiór Polski razem z Niemcami, aneksja państw bałtyckich, Besarabii Rumuńskiej, napaść na Finlandię. Taka jest wykładnia.
No dobrze, ale wobec tego kwestia Holokaustu musi być tutaj jakoś uwzględniona. Dzisiaj mamy z tym niejaki problem i Niemcy nie zabierają w tej sprawie głosu.
Nie zabierają, bo to nie jest dla nich wygodne. Tak zwane przezwyciężenie przeszłości w Niemczech, tak już ogłoszone, że to już się stało faktem, jest ciągle na dalekiej drodze, można powiedzieć. To chociażby także kultura popularna o tym mówi, ten serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, prawda, gdzie przedstawiono Armię Krajową jako bandę antysemitów. To wszystko pokazuje, że to jeszcze wszystko przed Niemcami jest.
No, niedalej jak wczoraj oglądałem taki ładny film amerykański z Tomem Cruise'em w głównej roli, Stauffenberg jako bohater ruchu oporu. Był jakiś ruch oporu w Niemczech?
No to jest też taka wyimaginowany obraz pułkownika Stauffenberga, który no właśnie, prawda historyczna jest taka, że on był przeciwko Hitlerowi nie dlatego, że był przeciwko nazizmowi, tylko że Niemcy przegrywały wojnę. Natomiast gdy chodzi o Polskę i Polaków, miał dokładnie taki sam obraz, jak miał Hitler. I to na przykład domaganie się tego, żeby było w podręcznikach, wiem o czym mówię, jest skandalem. Tego nikt nie chce uwzględniać.
No chodzi o skalę w gruncie rzeczy, prawda?
No tak, no to jest... My ciągle zresztą za bardzo też w tej opowieści o Polsce w kontaktach z Niemcami reagujemy, prawda? I słusznie, no bo reagujemy na kłamstwo, ale też musimy pokazywać to na przykład kartę zupełnie nieznaną, że Polska przez długie wieki była dla Niemców wzorem ustrojowym.
No wzorem ustrojowym, a jednocześnie terenem penetracji również kulturowej przecież.
No nie tylko kulturowej, warto wspomnieć o zjawisku napływu funduszy europejskich do Polski w postaci Jurgieltu, czyli płatnych agentów, którzy już działali w XVII wieku na rzecz Brandenburg i Prus. To także jest karta, którą należy jeszcze bardzo dobrze zbadać.
Czyli o żadnym końcu historii, bo przecież jednocześnie, tu pan profesor pewnie, mam nadzieję, się ze mną zgodzi, jednocześnie Niemcy są dla nas ważni jako partner, jako sąsiad, jak partner gospodarczy.
Wszystko prawda, ale bardzo dobrze wiedzieć, z kim się robi interesy.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w audycji. Z pewnością te wątki należy jeszcze rozwinąć. A Państwu dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Dziękuję.
A Państwu przypomnę, że moim gościem był Pan Profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Kolegium Intermarium i Akademia Jakuba z Paradyża. Dziękuję bardzo.
Na zakończenie audycji mam jeszcze dwie ciekawostki. Rzęsorek rzeczek, który często mylony jest z myszami, nornicami, ryjówkami czy kretami, pokryty jest gęstym, aksamitnym, krótkim futerkiem. Jest to jedyny jadowity ssak w Polsce. Poluje na małe zwierzęta, używając jadu. Człowieka nie atakuje, wyjaśnia dr Marek Maciantowicz.
Taką największą ciekawostką tutaj, jadowitą z terenu województwa, jest rzęsorek rzeczek, czyli ssak. Jest to mały ssak owadożerny, podobny trochę do myszy. I to jest jedyny ssak w Polsce, który posiada gruczoły jadowe, ale nie ma przewodów w zębach, tylko po prostu w okolicach dziąseł mają uście. To jest bardzo ciekawe zwierzątko, 10-centymetrowe, czarno-barwione, z białym brzuchem. Penetruje głównie strumienie i takie okolice podmokłe. Bardzo taki, można powiedzieć, samotnik. Nie lubi towarzystwa, odgania innych konkurentów. Z samicą spotyka się tylko w okresie godów, więc też te terytoria są dosyć duże. Jako ciekawostka, dobrze pływa i na ogonie ma takie rzęski, skąd może i nazwa rzęsorek, które pomagają mu pływać. Układają się w kształt takiego kila, płetwy. I te włosy na ogonie pomagają mu pływać. No i to jest jedyny jadowity ssak w Polsce.
Najstarszym mostem jest most łańcuchowy. Najładniejszym mostem, most łańcuchowy, który został wybudowany w roku 1849 według projektu Adama Clarka, angielskiego inżyniera. Oczywiście ten most, jak też inne mosty, a jest ich 6 drogowych i 2 kolejowe, zostały w czasie działań II wojny światowej zniszczone, wysadzone po prostu w powietrze. Bronili się tam Niemcy. Nocy ze względów strategicznych zostały one zniszczone. No i oczywiście po wojnie odbudowane. Czyli jak powiedziałem, przede wszystkim most łańcuchowy, ten najstarszy, ten najpiękniejszy, wspaniały most, który łączy oba części miasta.
Budapeszt pozostaje nadal jedną z najchętniej odwiedzanych przez Polaków stolic. Zapraszam do krainy papryki, gulaszu i wina.
Początek Budapesztu to nie są ostatnie lata, to nie są 200, 300 czy 500 lat wstecz, a można powiedzieć 2000 lat do tyłu, dlatego że Budapeszt w zasadzie założyli Rzymianie. Jak wiele miast położonych nad Dunajem, właśnie tam w okolicach dawnej Obudy, jednej z dzielnic Budapesztu, powstała na początku osada rzymska, która potem rozrosła się do garnizonu, a potem ten garnizon już rozrósł się do miasta, które nazwane zostało Aquincum z racji znakomitych wód, które są na terenie Budapesztu. Aquincum to znaczy, no tłumacząc to, wiele wody albo dobra woda. I te ponad 2000 lat temu historii Budapesztu no, stworzyło to miasto, można powiedzieć, dzisiejsze.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Na dziś to już wszystko. Miłego wieczoru Państwu życzę i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bauer.